Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Mam dzisiaj ogromną przyjemność gościć pana doktora Michała Patryka Sadłowskiego, którego już dawno nie było w przystanku Historia i cieszę się, że znalazł pan w swoim napiętym grafiku czas. Przypomnę, pan doktor Sadłowski zajmuje się historią prawa i ustroju Rosji, ale też jest badaczem bardzo wytrawne w ogóle historii Rosji. Autor książki o dyplomacji rosyjskiej. Mieliśmy tutaj przyjemność rozmawiać od czasu wojny japońskiej rosyjsko-japońskiej 1905 do czasów Siergieja Ławrowa. I nim przejdziemy do rozmowy, bo dużo się dzieje, dużo ciekawych rzeczy się dzieje w tym obszarze rosyjskim. Ja Państwu tylko chciałbym zaanonsować książkę Kenneta Wallsa, Człowiek, Państwo, Wojna, klasyk, jeśli chodzi o historię stosunków międzynarodowych, absolutnie też świetnie napisana książka. Tutaj wielka zasługa tłumacza, doktora Jana Satkiewicza, też wydawcy całej tej serii. Polecam Państwu z całego serca, bo dzisiaj też o polityce międzynarodowej będziemy rozmawiali. Panie doktorze, chciałbym zacząć od takiej rzeczy, no, która już nie jest tajemnicą, bo już w mediach społecznościowych pan to częściowo ujawnił, że chce pan powołać do życia Centrum Badań nad Państwowością Rosji. I teraz może powiedzieć tak, na mapie różnych instytucji, które zajmują się też wschodem, mam tutaj na myśli i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, czy Ośrodek Studiów Wschodnich, po co kolejna inicjatywa tego typu?
Panie redaktorze, dziękuję za zaproszenie i dziękuję za bardzo dobre pytanie. Tak, po co kolejna instytucja? Oczywiście mamy w Polsce uniwersytety i na tych uniwersytetach poszczególne jednostki, które zajmują się rozmaitymi badaniami nad szeroko rozumianym obszarem poradzieckim czy posowieckim, jak to lubi to określać. Mamy też think tanki i prywatne, i państwowe, które zajmują się tym obszarem. Natomiast ja uważam, że mimo tego, że istnieje wiele podmiotów, to raczej one nie zajmują się badaniem państwowości jako takiej. I moja myśl, mój pomysł jest taki, żeby uzupełniać to, co się mówi w Polsce o Rosji, wzbogacać tą debatę, nie jakoś konkurować na zasadzie, że kogoś chcemy wyeliminować. Absolutnie nie. My chcemy ze wszystkimi współpracować i też chcemy wynosić nowe spojrzenie, nową wiedzę, czy też promować polską wiedzę o Rosji, o obszarze poradzieckim na Zachodzie i w ogóle na świecie, tak? Bo to nie wolno już się ograniczać do Zachodu, bo widzimy, że inne też ośrodki polityczno-wojskowe zyskują swoje znaczenie na mapie świata i w tej architekturze geopolitycznej. I to centrum, które właśnie z kolegami powołujemy, będzie centrum badaniem nad państwowością rosyjską, ale my się będziemy skupiać głównie przede wszystkim na badaniu ideowych podstaw państwowości rosyjskiej na stronie instytucjonalnej. My będziemy badać Rosję od tych podstaw strukturalnych, czyli jak Rosjanie rozumieją państwo, jak i nie tylko dzisiaj jak rozumieją to państwo, ale też jak rozumieli to państwo w przeszłości. Będziemy badać administrację, historię administracji, historię myśli politycznej, konstytucjonalizm, czy też prawne koncepcje samodzierżawia, jak może komuś się to wydawać, człowieka z kultury zachodniej w ogóle sprzeczne i niezrozumiałe, ale my chcemy się tego podjąć i też takie przyczyny, że widzimy, że no, mieliśmy dosłownie tak, kilka dni mamy wywiad słynnego amerykańskiego dziennikarza z Władimirem Putinem i nagle ten wywiad ma chyba ponad 2 godziny, a tak naprawdę 40 minut tego wywiadu, nawet ponad, jest poświęcone historii.
Historia jest tam głównym, bym powiedział, bohaterem tej rozmowy, jeśli tak to można ująć, i spersonifikować historię.
I co ciekawe, ale historii rozumianej właśnie jako historię państwowości rosyjskiej, bo Putin właśnie próbuje wyjaśnić dla zachodniego słuchacza, czy też oczywiście politycznie próbuje go też oszukać, że historia państwowości rosyjskiej wyglądała w ten sposób, I obecne państwo rosyjskie nawiązuje do tej tradycji i też chce cofnąć pewne skutki, które negatywnie według niego odbiło się na państwowości rosyjskiej. I my chcemy też pokazać, skąd wzięło się to myślenie, ale też chcemy zasygnalizować, że to nie jest tak, że po śmierci, nie wiem, Putina, czy po potencjalnym usunięciu, nie wiemy, nikt na razie nie wie, co się zdarzy, to nie jest tak, że według wszystkich możliwych scenariuszy takie myślenie o państwie, jakie ma Putin, może zniknąć. Bo może być właśnie wręcz odwrotnie, że takie myślenie o państwie, jakie Putin nosi, czy Putin skądś tam wziął, będzie przekazywane dla kolejnych pokoleń elit rosyjskich, co jest rzeczywiście pewnym zagrożeniem również egzystencjalnym dla państwa polskiego, w ogóle dla naszego położenia w regionie. I my też chcemy to badać, bo to nie jest tak, że Putin wziął sobie jakieś książki z biblioteki i zbudował na podstawie tego swój światopogląd, tylko po prostu to jest to, co powiedział Putin, jest moim zdaniem produktem, tak, dziejowym. Jest to pewien produkt intelektualny, produkt myśli polityczno-prawnej, myśli wojennej. To nie jest tylko bieżąca potrzeba polityczna. To jest coś, co tkwi w rdzeniu państwowości rosyjskiej, tkwi w części elit, tkwi w części ludności i my to patrzenie na państwo chcemy pokazać, ale też pokazać to państwo rosyjskie troszkę bez emocji, bez wartościowania, bo jeżeli trzeba to rozłożyć, tak? Tak jak lekarz czasami opisuje ciało, czy opisuje pewne choroby, czy opisuje pewne zjawiska, no to on też robi to w sposób zdystansowany, naukowy, analityczny i myślę, że ten sposób patrzenia na Rosję też jest bardzo potrzebny i nie tylko zresztą na Rosję, bo wiele państw obszaru poradzieckiego przecież ma ustrój zbliżony, czy też ustrój, który czerpie z doświadczeń Imperium Rosyjskiego, czy z Związku Radzieckiego i obecnej Rosji. Przecież jeżeli popatrzymy na Białoruś, na Azerbejdżan, na Uzbekistan, nawet na Kazachstan w pewien sposób, tak, czy na Tadżykistan, to też przecież te elementy rosyjskiej kultury politycznej i ustrojowej, one się tam przenikają, tak? I to też jest takie spojrzenie, czy też na Ukrainę, która próbuje się wyrwać z tego rdzenia cywilizacji rosyjskiej i też, żeby na te procesy spojrzeć.
Ja tak najbardziej rozumiem, bo widzę na przykładzie Bliskiego Wschodu, jak człowiek Zachodu nie rozumie specyfiki na przykład krajów bliskowschodnich, w ogóle całej kultury politycznej, społecznej, ekonomicznej, która wyrasta w tym obszarze geograficznym, kulturowym, cywilizacyjnym. Czy wiadomo, kiedy będzie inauguracja centrum?
Inauguracja centrum, można powiedzieć, że pewne działania faktyczne, organizacyjne zostały już podjęte w styczniu. Dojrzewaliśmy intelektualnie do tego jakiś czas. Natomiast Fundacja Instytut Prawa Wschodniego imienia Gabriela Szczerczeniewicza podjęła taką uchwałę w styczniu, że powołujemy wyspecjalizowaną jednostkę badawczą, która będzie się nazywać Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską. I też tutaj chcę jedną rzecz dodać. My chcemy też rozwijać działalność wydawniczą, ale działalność wydawniczą właśnie nakierowaną na to, żeby coś po nas zostało i te badania nad państwowością rosyjską mógł przeczytać każdy zainteresowany i też, żeby jak najwięcej inkorporować do tych badań, czy inkorporować do tych wydanych tekstów klasyków rosyjskiej myśli politycznej, czy też konstytucyjnej, ustrojowej, bo tego jest bardzo mało, wbrew pozorom, czy też bardzo ciekawe teksty, czy spostrzeżenia osób, które pisały o Rosji, czy piszą o Rosji, na przykład z obszaru poradzieckiego, bo czasami na przykład brakuje, albo niedostateczne mamy rozeznanie na przykład o tym, co piszą na przykład Uzbecy, czy Ormianie, czy może Gruzinów bardziej, ale na przykład Ormianie, czy Kazachowie o państwowości rosyjskiej, czy o tym sposobie rządów. Myślę, że to też jest bardzo ciekawe i warte refleksji. Tak?
Ja myślę, że tak, bo ja sam jestem wielkim smakoszem lektur na przykład doktora Rochozińskiego o całej polityce, która była prowadzona przez Imperium Rosyjskie na Kaukazie i to są historie fascynujące, więc no, czekam. Myślę, że będziemy rozmawiali. Myślę, że poszerzymy też pole debaty tutaj w Instytucie, żeby w sposób rzeczowy, jasny rozmawiać o Rosji. I dzisiaj też chciałbym rzeczowo i w sposób taki bez emocji jasno porozmawiać o Rosji, a pan jest najlepszym rozmówcą do takich dyskusji, o czym się już wielokrotnie ja i państwo mieli okazję przekonać. No to druga kwestia, która ostatnio, no już była przez pana omawiana na jednym z kanałów na YouTubie, czyli sprawa zatrzymania osądzenia postaci, która była bardzo popularna, pamiętam ten okres na Ukrainie, czyli 2014 rok, moment, kiedy rozpoczęły się w maju 2014 roku cała rebelia w obwodzie ługańskim i donieckim. I człowiek, któremu przypisywano zarządzanie ową rebelią z punktu widzenia wojskowego, Igor Girkin, Wel Strzałkow, znalazł się w więzieniu. Został osądzony. Jak do tego doszło? Co się takiego stało, że człowiek, który miał budować nową Rosję, ten obszar w 2014 roku, czyli musiał mieć zaufanie i przywódców Federacji Rosyjskiej, czyli Władimira Putina konkretnie mówiąc, i całego jego kręgu władzy, no w tej chwili zostaje wtrącony do więzienia.
Panie redaktorze, to jest tak bardzo szybciutko, bo dziękuję za te piękne słowa pod moim adresem, natomiast to właśnie dzięki panu redaktorowi też toczy się ta debata o Rosji, bardzo dobra debata o Rosji uważam i ja też się uczę, bo też się uczę od swoich starszych kolegów, jak Krzysztof Rak, Witek Juraszy, profesor Grala, Kuba Benedyczak, to są też osoby, które bardzo ciekawie mówią w Polsce, znaczy ja też nie jestem jedyny, także też tutaj taką małą uwagę daję, że my w Polsce...
Jest kilka osób, z którymi można porozmawiać o sprawach bieżących bez emocji, że u pana to mam przede wszystkim na myśli, panie doktorze, oczywiście nie podważając kompetencji i merytorycznych pana zainteresowań. Zresztą często mamy okazję jakieś tam swoje myśli między sobą wymieniać i ja uważam, że to, co pan potrafi, a czego nie potrafi wiele osób niestety w naszym pięknym kraju, rozmawiać bez emocji, bez fałszywej moralistyki, która jest po prostu zgubna, jeżeli mamy patrzeć na pewne procesy historyczne, dziejowe, które się toczą. Im mniej emocji moralistyki, tym lepiej. Ja też tak lubię patrzeć na historię, zobaczyć, co się tak naprawdę wydarzyło, a potem oczywiście możemy sobie budować coś, co się nazywa polityką historyczną, ale to jest sprawa drugo- czy trzeciorzędna.
No niestety, to jest bardzo trudne, ale tak, tutaj trzeba jest dystansowania. Wracając do naszej też rozmowy właśnie o Rosji, o tym dystansowaniu, Girkin, słynny Strzałkow, tak, jeden z chyba głównych symboli tak zwanej ruskiej wiosny, czy wiosny krymskiej, czyli tego procesu, kiedy Rosja przejęła kontrolę, anektowała Krym i też kiedy zaczęły się na wschodniej Ukrainie starcia, które doprowadziły też do interwencji rosyjskiej i oderwania faktycznie części terytorium Ukrainy, no został rok temu, latem, w lipcu aresztowany przez Siły Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. W tym roku, tak, wyrok zapadł w pierwszej instancji o tym, że mamy 4 lata więzienia i konfiskację laptopa. I to też jest bardzo ciekawy przykład zmian i tego, co się dzieje w Federacji Rosyjskiej, wewnątrz elit Federacji Rosyjskiej i wewnątrz społeczeństwa Federacji Rosyjskiej. Troszkę tak patrząc na media społecznościowe i ogólnie polski YouTube, tego Girkina troszkę zaczęto tak wyśmiewać i troszkę karykaturalnie tę postać przedstawiono. Co z jednej strony ja to rozumiem, natomiast z drugiej strony mi się wydaje, że ta rzecz jest o wiele poważniejsza, bo sam Girkin, no to jest postać z jednej strony typowa dla procesu rozpadu obszaru poradzieckiego, no bo przypomnijmy jego krótką historię. Młody chłopak, który kończy studia, kończy uniwersytet właśnie gdzieś na przełomie upadku Związku Radzieckiego i powstania Federacji Rosyjskiej, mając tylko dyplom w ręku właściwie i pewne zafascynowanie historią, pochodzenie też takiego domu wojskowego i tą taką silne przekonania patriotyczne, imperialne i doświadczenia w grupach rekonstruktorskich i ten chłopak nagle decyduje się pojechać do Naddniestrza. i walczyć razem z tymi siłami prorosyjskimi. Następnie Serbia, dwie wojny czeczeńskie, długa kariera później, znaczy w czasie i Czeczenii, później długa kariera w Federalnej Służbie Bezpieczeństwa do 2013 roku. Z powodu oficjalnie zmian organizacyjnych przechodzi na taką emeryturę, ale oczywiście jest nadal jakoś związany pewnie kontaktami z tą organizacją. Pracuje dla słynnego oligarchy Konstantina Małofiejewa, który jest zwolennikiem odbudowy Rosji w tej historycznej formie Imperium Rosyjskiego. I potem zaczyna się ta epopeja ukraińska. Jest symbolem, tak? Jest symbolem wielkiej polityki imperialnej. Popiera wszelkie zmiany, które Putin zarządził tak od 2014 roku, żeby jakby osłabić Ukrainę, ale też żeby ona ostatecznie wpadła się w te rosyjskie strefę wpływów i też żeby wyeliminować wpływy Zachodu. Ale dla nas z drugiej strony nieoczekiwanie, no bo ten Girkin w pewnym momencie występuje przeciwko Putinowi, występuje przeciwko rosyjskim elitom.
Tylko przepraszam, że panu wchodzę w słowo, jeszcze pamiętam ten okres 2014 roku, kiedy istniał jeszcze pewien portal, który już nie istnieje, został, nie wiem, czy zablokowany przez polskie służby, to nie jest akurat w tej chwili istotne, który publikował wtedy bardzo dużo takich tekstów, powiedzmy, natury ideowej dla środowiska utożsamiającego się właśnie z Noworosją. I to były liczne wywiady z Duginem, o Duginie już mieliśmy okazję rozmawiać, ale tam po raz pierwszy w zasadzie ja przeczytałem właśnie kilka wywiadów z Girkinem, które odnoszą się także właśnie do okresu carskiej Rosji. I one poznawczo były interesujące i przerastały dla mnie, znaczy ich sposób formowania tych myśli, koncepcji, no zwykłego tam jakiegoś oficera służb specjalnych, tylko zobaczyłem, że w nim jest jakiś rodzaj oczywiście gry, ale też pewnej pasji historycznej, pewnej budowania pewnej takiej głębszej koncepcji, która ma swoje, gdzie on nawiązuje do po prostu kwestii historycznych. To nie były takie zwyczajowe, bym powiedział, komunały natury marketingowo-PR-owsko-propagandowej.
Znaczy, Girkin jest produktem procesu następującego. W czasie pierestrojki i rozpadu Związku Radzieckiego nastąpiło załamanie się cenzury, czy też w ogóle zezwolenie cenzury na wydawanie periodyków, które były wydawane w Imperium Rosyjskim, a zwłaszcza w czasie rosyjskiej emigracji, w czasie rosyjskiej wojny domowej. I można powiedzieć, że w pewnym aspekcie nawet zaczął się taki przechył w drugą stronę w niektórych środowiskach, które zaczęły się radykalizować, na przykład w takich środowiskach monarchistycznych, bo sam Girkin jest zwolennikiem ustroju monarchicznego, monarchii samodzierżawnej, odwołuje się też do tej białej tradycji antybolszewickiej. No natomiast też trzeba sobie zdać sprawę i pamiętać, i mało osób o tym wie, że w czasie wojny domowej w Rosji tak naprawdę główne siły antybolszewickie, mimo że gdzieś występowały tam pewne tendencje monarchistyczne, to jednak nigdy oficjalnie monarchii nie ogłosiły, czy nie wsparły oficjalnie restytucji Romanowów. I to jest bardzo istotne. Dopiero później, w czasie emigracji, zaczęła się ta fala. Natomiast Girkin interpretuje tą historię też według własnej myśli, że jednak trzeba odrzucić wszelki liberalno-zachodni model ustrojowy dla Rosji, bo on dla Rosji okazał się fatalny, i oprzeć się na sprawdzonych wzorcach monarchicznych, oczywiście z określoną modernizacją, ale tutaj istota, myślę, że Girkina jest taka, i tego procesu, i tego, co się też w Rosji stało, że w Rosji właśnie od czasu pierestrojki wykształciła się pewna grupa osób, które, no, których z jednej strony określamy jako bardzo radykalni, ale z drugiej strony, tak jak pan redaktor powiedział, bardzo ideowi. I ostatnio bardzo znany rosyjski komentator, myśliciel, na którego się często też powołujemy, Władimir Pastuchow, powiedział, że dla tego środowiska radykałów, monarchistów, dla tego środowiska, które nie uznaje granic 1991 roku rosyjskich, dla tego środowiska, które uważa, że w ogóle trzeba zrezygnować z jakimiś wyborami, bo to strata pieniędzy, lepiej te pieniądze przeznaczyć na armię, przeznaczyć na modernizację gospodarki i oprzeć się na swoich wzorcach ustrojowych, to Pastuchow uważa, że Władimir Putin ukradł im pomysły I oni się czują okradzeni, oni się czują oszukani, bo to, że Putin zaczął zbrojne starcie z Ukrainą i z Zachodem częściowo w 2014 roku, to było na rękę tych środowisk, było to na rękę różnych środowisk radykalnych. Później była przerwa i tu też Girkin właśnie popadł w konflikt z Putinem i z oficjalną Rosją, ale w lutym, tak, dwa lata temu była ta pełnoskalowa rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja na Ukrainę i środowiska radykalne i też środowiska ideowe, środowiska mocarstwowe, środowiska imperialne, środowiska związane z różnymi wydawnictwami, które popierają walkę, aktywną walkę z wyrugowaniem wpływów zachodnich i tego modelu rozwoju liberalnego, no to one okazały się bardzo przydatne dla Putina i Kremla, bo z jednej strony napędzały tą machinę propagandową, bo trzeba sobie zdać sprawę, że przez pierwsze 3 miesiące wojny rosyjskie media nie były gotowe do prowadzenia wojny informacyjnej. Dlaczego nie były gotowe? No bo wojna była inwazja była wywołana w wielkiej tajemnicy, Ukraina miała paść szybko i tak naprawdę te media później miały mówić o sukcesie. Dlatego też te środowiska radykalne bardzo się przydały. Po drugie, one zaczęły organizować wiele środków pomocy humanitarnej, leków, pomagały przyjmować też uchodźców z Ukrainy, bo my widzimy tą drugą stronę, ale też rzesze Ukraińców pojechały do Rosji, tak, z tej części wschodniej, więc to też jest bardzo ważny aspekt. Przede wszystkim zajmują się zakupem dronów, zakupem hełmów, różnego sprzętu, więc te środowiska radykalne, imperialne, one odegrały znaczną i odgrywają znaczną rolę. Natomiast problem się zaczął wtedy, kiedy część środowisk radykalnych, też widząc to, co Prigożyn robił, część środowisk radykalnych, widząc też, że inwazja przebiega nie tak szybko, jak zakładano występują też pewne problemy, że na przykład Putin zaczyna się dogadywać na pewnym etapie z Zachodem, na przykład w sprawie umowy zbożowej, tak? To, co wywołuje oczywiście krytykę, no bo nasi tu umierają na froncie, a wy się dogadujecie, żeby ukraińskie zboże płynęło, co też wywołuje krytykę tych radykałów. My giniemy, a wy się tam porozumiewacie jeszcze przez kanały turecko-ONZ-owskie, tak? I te środowiska zaczęły się radykalizować i właśnie nastąpił proces upolitycznienia środowisk radykalnych. Doszło też do buntu Prigożyna, bo bunt Prigożyna też jest tego elementem. Prigożyn sam, to też pewnie historycy będą się tym zajmować w następne 100 lat, kto był głównym może inspiratorem, kto wydał rozkazy, czy była realna próba przejęcia władzy, ale abstrahując od tego, jaki był mechanizm wewnątrz, za kulisami, to tłem tego było przede wszystkim ta złość, że wszystko nie idzie tak, jak miało iść. I Strzałkow włączył się, czy też on tą narrację też zaktywizował rok temu. I to już nie było na rękę Putinowi, bo część tych środowisk zaczęła krytykować nieefektywność prowadzenia działań, co jeszcze było w miarę tolerowane w pewnym etapie, tylko zaczęła krytykować tych, którzy są na górze, a już zaczęli krytykować Putina. A to w kontekście wyborów prezydenckich absolutnie jest nieprzydatne. I też jeszcze tutaj powtórzę, bardzo istotne było to, że Putin też przez wiele lat wykorzystywał środowiska radykalne, czy też te środowiska, które nie akceptują tego modelu, który jest w Rosji i na Zachodzie, to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony straszył tymi ludźmi swoją elitę, z drugiej strony straszył ludność Rosji, żeby widzieli, co może też spotkać, jak dojdą tacy ludzie do władzy. No i też straszył Zachód, straszył elity zachodnie, mówiąc, że materiał ludzki czy materiał polityczny w Rosji jest, jaki jest i może być źle. I z jednej strony to jest celowe działanie Putina i przemyślane, odgórnie sterowane, ale po części no też może powiedzieć, że z drugiej strony ma rację, bo na przykład jest taki znany rosyjski poeta, jednocześnie publicysta, w Polsce raczej nieznany, który pisze dla takiego z portalu dość poczytnego Chłód, po rosyjsku Hołot. I ten publicysta pisze, że rosyjska polityka umarła, w tym sensie przepraszam, publicysta nazywa się Iwan, tutaj powinienem dodać Iwan Dawydow, bardzo polecam czytania Iwan Dawydow i też nie mylić z Michałem Dawydowem, bo z drugiej strony Michał Dawydow to jest znakomity historyk gospodarki rosyjskiej, też polecam czytać, bo warto czytać, żeby pewne rzeczy rozumieć, ale Iwan Dawydow mówi, że rosyjska polityka umarła, nie ma w Rosji polityki w tym sensie zachodnim, no bo tak naprawdę od babci w sklepie w Jakucji po top menedżera w Gazpromie wszyscy wiedzą, że wybory będą za jakiś czas, ale tak naprawdę i tak wszyscy wiedzą, kto te wybory wygra. Więc w tym sensie polityka umarła, natomiast każdy boi się zakopać tego trupa tej polityki zachodniej. Bo
powiedzieć, że to już jest tam koniec demokracji, jakichś marzeń o jakichś wolnych wyborach i tak dalej.
Tak, i Dawydow postawił tezę, że z jednej strony to się robi, żeby to było też wygodne dla Zachodu, żeby jednak tam Anglia, Francja, Niemcy czy Stany Zjednoczone na różnych momentach też mówili dla swoich społeczeństw, no ale tam jakieś wybory są, jakaś tam opozycja mała jest i może w przyszłości nawet na tej fasadzie narodzi się coś normalnego, więc warto niech to, nawet to trzeba, żeby to było. Tym samym też część elit rosyjskich też częściowo może to wierzyła, że może po Putinie będzie inaczej, więc to na te wybory, na te wszystkie procesy idą pieniądze. Z drugiej strony zarabiają na tym rosyjskie elity, bo na przeprowadzenie wyborów też się zarabia, tak? To też jest ważne, że na tym można dobrze zarobić. No i z drugiej strony, żeby też pobudzić ludzi, żeby jednak uczestniczyli w tym, chociaż częściowo, wiedzą, że to jest trup, to Iwan Dawydow nazwał takich ludzi, którzy występują w tej umarłej polityce, jako ludzi specji, czyli takie ludzie przyprawy, którzy mają być bardzo wyraziści, mówić bardzo ostre rzeczy, być bardzo radykalni, żeby pobudzać ludzi, chociaż troszkę ci ludzie patrzyli, że ta fasada po coś jest, tak? I tylko, że ta fasada też podtrzymuje częściowo radykalizm i z drugiej strony jest też niebezpieczna dla samego Putina, bo reżim putinowski, sam Putin obawia się ludzi ideowych, a Stryjukow był człowiekiem ideowym i w pewnym momencie nawet Prigorzyn się jego obawiał, dlatego ten konflikt między Prigorzynem a Stryjukowem przybrał ostre formy, ale i tak jakoś rozgraniczono to starcie. Natomiast po buncie Prigorzyna i po nazwaniu też, po obrazie Putina przez Stryjukowa, no on został aresztowany i to też pokazuje, że Putin jest pewnym też potrzasku, że z jednej strony mamy środowisko opozycji, tak, i symbolem opozycji rosyjskiej nadal no, jest ten Aleksiej Nawalny, który przynajmniej oficjalnie reprezentuje określoną wizję polityki okcydentalnej, chociaż ostatni jego manifest wskazujący na to, że wszystkiemu winne są lata 90. w Rosji, też wskazuje, że jego dojście do władzy może być ciekawe, bo też już sobie widać, próbuje też może tworzyć jakąś legendę i przerzucić przyszłe niepowodzenia Rosji, nawet tej w transformacji na lata 90. Natomiast z drugiej strony widzi, że radykalizują się zwolennicy zwolennicy konfrontacji z Zachodem i zwolennicy tego konceptu mówiącego, że trzeba odrodzić Rosję jako państwo, które składa się z takich trzech rdzeniów, jak właśnie tych Małorusów, Białorusów, Wielkorusów i przede wszystkim też jak najwięcej uszczknąć, tak? Jak najwięcej zabrać z tych terytoriów państw ościennych, które należały kiedyś do Imperium Rosyjskiego, tak? Nie tylko do Związku Radzieckiego. I to jest poważny problem.
Czyli to jest coś, co znalazło się w takim wykładzie przed inwazją na Ukrainę, że nie ma żadnej państwowości, narodowości ukraińskiej, tylko są po prostu Małorusini. Zwiedzeni przez Zachód na różne sposoby i że wmówiono im narodowość. Tak należy rozumieć?
Jak najbardziej. Jest to jednocześnie jest to koncept i idea oczywiście rządów carskich. Jest to przede wszystkim idea Białej Rosji, jest to idea antybolszewików białych, którzy zakładali, że najwyżej, co najwyżej, można tym terytoriom ukraińskim nadać pewien status odrębny, ale w postaci tego, że będzie tam istniał samorząd terytorialny i w niektórych urzędach będzie można posługiwać się językiem mniejszości narodowej. Natomiast absolutnie nie może być to forma federacji, bo zawsze Biali odrzucali formę federacji z tego powodu, że federacja jest pewnym tworem konsensualnym, czyli podmioty tworzące federację dogadują się z centrum, czyli jest jakiś fakt umowności. Występują dwie strony, które ustalają swoje prawa, obowiązki. I oni występowali przeciwko temu, natomiast byli bardziej ewentualnie za autonomią, bo autonomia się nadaje z góry i autonomia można odebrać. I co jest ciekawe, aktualnie też w części rosyjskiej emigracji toczy się i opozycji, toczy się dyskusja na temat przyszłości Rosji, to jest naturalne, ale toczy się właśnie dyskusja na temat przyszłości Federacji Rosyjskiej, istoty właśnie federalizmu. I wiele środowisk bardzo obawia się wzrostu nastrojów takich narodowościowych i świadomości narodowościowej, które nazywają nawet separatyzmem. I wiele środowisk po prostu chciałoby wykorzystać ten model, na którym pracowała kiedyś Partia Konstytucyjno-Demokratyczna czy Biali, wskazując, że okej, dajemy wam swobody słowa, prasy, zrzeszania się, natomiast i nawet możemy wam dosypać rubli z kiesy moskiewskiej budżetu na rozwój samorządów, ale absolutnie nie na ten poziom podmiotów, żeby nie budować regionalizmów i odrębności. I też, żeby nie wzmacniać tych tendencji jakoś od na przykład językowych, odrębnościowych. Więc to też jest ciekawa koncepcja, co na Zachodzie wywołuje też dysonans, bo z jednej strony trzeba sobie twardo powiedzieć, że to jest jakby taki demokratyzm, ale demokratyzm narodowościowy. I to dlatego opozycja rosyjska stoi przed wielkim problemem. Co zrobić? Czy oprzeć swoje hasła, swój program na tym, że oczywiście odrzucamy putinizm, oczywiście odrzucamy ogólnie mówiąc Stryłkowa i te wszystkie grupy, które myślą tak jak on i podobnie jak on, i wybieramy taki model zupełnej, można powiedzieć totalnej liberalnej demokracji, gdzie mogą wystąpić nawet tendencje odłączeniowe i będziemy chcieli budować kraj oparty na zasadzie zachodniego liberalizmu, tak klasycznego, tego co wystąpiło tutaj od drugiej połowy XX wieku, jednocześnie nacisk na zasady tolerancji, tolerancja w sferze seksualności, rozwój tych wszystkich właśnie takich nowinek, które występują w bardzo progresywnej formie, czy też budować demokrację, ale w formie bardziej narodowej i w formie dominacji rosyjskości. To jest duży problem, o którym się też nie mówi wprost, a też się nie dyskutuje czasami wprost, no bo z jednej strony wiele środowisk boi się obrazić rosyjską migrację, z drugiej strony wiele środowisk też na Zachodzie nie chce ich osłabiać, no bo z drugiej strony budowanie narodowości rosyjskiej, nowoczesnej narodowości rosyjskiej też jest ideą Putina. Ja uważam, że ta wojna między innymi została też wywołana, nie tylko oczywiście z powodów geopolitycznych, tego, że Putin chciał włączyć Rosję na nowych równych prawach, czy nawet zyskać przewagi w przebudowie ładu i architektury bezpieczeństwa w Europie. To jest to nie tylko z tego powodu, że powoli wyczerpuje się legitymacja Putina, ta, która była i też chciał na nowym sukcesie oprzeć swoją władzę przez 10-15 lat, ale też to, co robi Putin, a zwłaszcza w ostatnim czasie, jest to próba budowy tożsamości, a tożsamości rosyjskiej, bo odrzucenie na przykład tego, odrzucenie tych teorii bolszewickiej, odrzucenie internacjonalizmu, wskazanie, że najważniejszy jest interes narodowy, najważniejsza jest Rosja, Rosję wszyscy tak oszukiwali, że naruszano interesy Rosji i na arenie międzynarodowej, czy w czasie Imperium Rosyjskiego, w czasie I wojny światowej, czy bolszewicy niewłaściwie zadbali w wielu aspektach o narodowy interes rosyjski, to też jest budowanie świadomości, tej nowej świadomości narodowej, tożsamości pewnej i też próba przejścia pewnych procesów, które Rosja nie przeszła, ponieważ no była państwem bolszewickim, a te pewne procesy narodowościowe przeszły państwa europejskie w latach 20-30. W niektórych to doszło do skrajności, no bo to widzimy na przykład naszych sąsiadów Niemców. W Rosji tego tak naprawdę nie było i może teraz to jest ten czas. A z drugiej strony też pamiętamy, że wtedy też druga strona opozycyjna, kadeci, też chcieli zbudować Rosję na nowoczesnych zasadach. zasadach, ale też narodowościowych, więc ta wojna też jest, myślę, o to. I ten wywiad Putina z Carlsonem, możemy oczywiście jako Polacy czy świat zachodni odbierać częściowo jako brednie i tak dalej, natomiast z drugiej strony to jest pewna realność polityczna, to nie jest tylko propaganda, to jest bardzo ważne.
To jest wykład z polityki rosyjskiej, myślę, że w dużym stopniu, i to trzeba tak to częściowo traktować.
Jest to wykład i jest to też przykład realnej próby budowy ideologii państwowej. Jest to przede wszystkim też przykład tego, że Putin zdał sobie sprawę, że jego wizja świata, jego wizja stosunków międzynarodowych i jego wizja Rosji w regionie absolutnie jest nie do pogodzenia z dominacją Stanów Zjednoczonych i dominacją różnych polityk progresywnych, czy polityk, które realizuje Zachód w sferze ideologicznej, w sferze takiej humanistycznej, w sferze przede wszystkim energetycznej, gospodarczej. I bardzo dobrze to pisał, uważam, w ostatnich dniach jeden z też częściowo działaczy putinowski, filozof Borys Mierzujew, który syn filozofa Mierzujewa, który napisał taki artykuł, że Rosja musi oprzeć swoją politykę na takim realizmie cywilizacyjnym. Taki termin użył, to jest, i on uważa się za zwolennika i kontynuatora koncepcji, którą kiedyś opracował Wadim Cymburski, mówiąc w wielkim skrócie, koncepcja Rosji jako wyspy, pewnej Rosji, która musi się rozwijać samodzielnie, obok, musi odrzucić pewien uniwersalizm czy próbę narzucenia swojej wizji uniwersalizmu. I Mierzujew uważa, że Rosja, chcąc utrzymać swoją tożsamość, swoją wizję historii, swoją siłę w Europie Środkowo-Wschodniej i swoją pozycję wobec największych mocarstw, i przede wszystkim, jeżeli chce cokolwiek zabrać z tego, co kiedyś należało do Związku Radzieckiego, to musi być asertywna i musi odrzucić te mrzonki na zasadzie takiej, że Zachód, a najbardziej Stany Zjednoczone, zaakceptują odmienność ustrojową Rosji. I Mierzujew powiedział, że po 2014 roku w Rosji było wiele środowisk. Na przykład duginowskie, on to środowisko określa jako duginowskie, i koncept duginowski określa jako pewien koncept polegający na tym, że Rosja inwestowała w pewne siły, środki, na przykład w kontakty z europejską prawicą czy zachodnią prawicą, żeby ta zachodnia prawica też powoli miała coraz większy wpływ, czy doszła do władzy, żeby też pewne porozumienie konserwatywno-polityczne między Rosją a Zachodem doszło do skutku. Ale z różnych powodów to nie zostało zrealizowane. Nie doszło też do skutku porozumienia mińskie, no bo każdy patrzył na to inaczej, każdy chciał jeden drugiego przeczekać. I Mierzujew stwierdził, i Putin też chyba na pewien sposób zdał sobie sprawę, że taka jest rzeczywistość, że nie da się pogodzić rosyjskiego patrzenia na nowoczesność i zachodniego patrzenia na nowoczesność, że trzeba coś wybrać, że też jeżeli my uważamy, że Ukraina jest naszą strefą wpływów, że tam też żyje określona ludność, która powinna żyć według naszych wzorców ustrojowych, być z nami związana, z drugiej strony jest Zachód, który uważa, że jest inaczej, też Ukraińcy jako państwo, czy nawet większość Ukraińców, która tam żyje w tym państwie, ma prawo wybrać integrację z Zachodem, i tak to musi nastąpić, a z drugiej strony kiedyś, daj Boże, tak, jak dojdzie do jakiejś tam rewolucji, zmian w Rosji, dlatego też Zachód oczywiście wspiera rosyjską opozycję, i tu doszło do wielkiego się zderzenia, i Mierzujew stwierdził, że to było nieuniknione, i ta wojna jest nieunikniona, i reżim rosyjski musi zdać sobie sprawę, i przyszłe elity rosyjskie muszą sobie zdać sprawę, że Zachód nigdy, czy w najbliższej przyszłości, taki 10, 15, 20 lat, nie zaakceptuje Rosji, nie zaakceptuje rosyjskich elit, które właśnie funkcjonują w ten sposób bardzo asertywny, opierając się przede wszystkim na koncepcji tego, że proszę nie ingerować w nasze sprawy polityczne i ustrojowe. Jeżeli my uważamy, że jest autorytaryzm, to jest autorytaryzm. Jeżeli uważamy, że realizujemy taką politykę narodową, to taką. I myślę, że ta tekst i ta refleksja części elit rosyjskich związanych z Kremlem, to się toczy publicznie, na nią trzeba spojrzeć nie tylko z perspektywy propagandy, tylko trzeba spojrzeć jako też pewne, spojrzeć na to jako pewną refleksję analityczną, bo to jest odpowiedź na to, dlaczego Rosjanie zaatakowali, dlaczego Zachód czy Stany Zjednoczone inwestują w tą wojnę po stronie Ukrainy, a Rosja z drugiej strony i też Chiny inwestują w swoje siły i toczy się ta walka na Ukrainie, bo i tutaj chcę jeszcze zakończyć. To też jest przykład wielki, moim zdaniem, że idea jest podstawą polityki i
idee mają konsekwencje.
Tak, idea i słowo. I to nie bierze się tylko z bieżących potrzeb tego, że car chce zachować władzę. Absolutnie nie. Oczywiście w niektórych aspektach, w niektórych sferach, w określonej sytuacji, czy to jest polityka, ale w każdym ustroju tak bywa. Natomiast wojna na Ukrainie jest starciem wizji, starciem idei i na tę wojnę tak trzeba spojrzeć i dlatego też trzeba badać ideę, bo i też mówienie, że dana idea umiera automatycznie z daną jednostką, też nie do końca to jest moim zdaniem sprawdzone, bo Putin ma wiele osób, które go wspiera i wspiera go częściowo szczerze, a niektórzy go wspierają z takich właśnie pobudek koniunkturalnych, takich na przykład Girkin, to środowisko też wspierało Putina z powodów koniunkturalnych, bo Girkin uważał, że ustrój Rosji po 1991 jest ustrojem destruktywnym, no bo Rosja wyprzedała swoje fabryki częściowo, sprzedaje surową ropę, gaz, Zachód na tym zarabia, nasze elity pławią się w dolarach, pławią się w euro, wykupują jachty na Zachodzie, są przekupni i tak naprawdę nie budujemy gospodarki narodowej, jest korupcja i też to środowisko było krytyczne wobec tego ustroju, natomiast też poparło, no bo Putin dawał tą nadzieję, że chociaż mimo błędów, jak oni mówią, chociaż da się zrealizować częściowo odbudowę tej historycznej Rosji, czy da się przeprowadzić tą rewolucję z góry, czyli zmieść te elity. I to też jest pewna idea, może utopia, ale ona jest realna. Natomiast też wiele osób bardzo racjonalnych, wydawałoby się tak, popiera Putina, bo mimo, że niektórzy nawet mają pewne tendencje okcydentalne, tak bym powiedział, i widzą Rosję jako jednak mocarstwo europejskie, a nie na przykład chińskie, azjatyckie czy Iran 2.0, ale jednak chcieliby być klubem, czy w klubie tym mocarstw zachodnich na swoich zasadach. I to też jest istotne. I ci ludzie dlatego stoją i przez te 2 lata stoją za Putinem, nie tylko z powodów tego, że się boją, oczywiście też z powodów represji, z powodów rodzinnych, z powodów finansowych, ale też wierzą, czy na tyle byli zinternacjonalizowani z pewną ideą, że tę wojnę popierają po prostu.
No dobrze, bo tutaj już o pewnym sposobie myślenia o Ukrainie, o sobie samych, o idei państwowości, prawa międzynarodowego, już pan doktor częściowo powiedział, ale teraz istotniejsze, bo to jest też świat odrębny, oczywiście możliwy do opisania w kategoriach nauki, jaką jest socjologia w wydaniu zachodnim, ale pozostaje takie bardzo ważne pytanie. Ja to zacząłem jak gdyby konfrontować swoje myślenie o świecie, także o Rosji, do tej Rosji po 1991 roku, kiedy czytałem książkę Arkadia Ostrowskiego o świecie, można powiedzieć, mediów, czy ludzi związanych z mediami rosyjskimi, z prasą rosyjską i ze środowiskiem, które wyrastało, no, powiedzmy, z takiego rocznika 24-26, które już było aktywne, czyli uczestniczyło w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jakby powiedzieli Rosjanie, potem stanowili część tego systemu biurokratycznego Związku Sowieckiego. Po 1956 roku oczekiwali pewnej zmiany, rozszczelnienia pewnego systemu, ale trwali cały czas w tym systemie biurokratycznym, nie byli opozycją, jak na przykład Siergiej Kowalniow, i no, potem tworzyli media rosyjskie w latach 90. z lepszym, gorszym skutkiem. Tam są bardzo konkretne kariery prześledzone. Ale jest pewna bardzo ciekawa specyfika tych ludzi, bo to są ludzie, którzy byli na przykład związani z aparatem władzy, jak Aleksandr Jakowlew. To są ludzie, którzy byli związani no, chociażby z gazetami rosyjskimi, jak Jegor Jakowlew. Nie rodzina, a nazwiska podobne. No właśnie, kim jest elita rosyjska tak naprawdę? Jak używamy tego słowa, o kim mówimy? Bo nie mówimy o kręgu władzy, czy nie wiem, o Naruszkinie, Patruszewie, to jest oczywiście elita polityczna Rosji, ale kto należy do tej elity w takim rozumieniu, jak my to myślimy sobie na Zachodzie, no to są ludzie tam władzy, pieniądza, mediów, sztuki i tak dalej, i tak dalej. A patrząc na Rosję, kogo mamy na myśli? Czy kogo powinniśmy mieć na myśli?
I tutaj właśnie też powrócę do wywiadu z Putina z Carlsonem, bo proszę zobaczyć, że on zaczął wywiad od tej części historycznej, ale on mówił o państwie, o państwie i państwowości rosyjskiej. Czyli proszę zobaczyć, że Putin jako przedstawiciel rosyjskich elit, on mówi o państwie, on nie mówi o ludziach, on nie mówi o narodzie, on nie mówi o społeczeństwie. I to jest chyba jedna z podstawowych cech, która moim zdaniem definiuje elity rosyjskie i nie tylko władzy. I częściowo rosyjskie elity sobie zdają z tego sprawę, bo jest takie pojęcie bardzo popularne w rosyjskich naukach politologicznych jak demofobia. I to jest, czyli obawa przed ludem, obawa przed narodem, obawa przed społeczeństwem. I właśnie to jest też, to daje odpowiedź na to, kim jest elita rosyjska, czy intelektualiści rosyjscy, bo w Rosji się toczy wielki spór. Toczył się w historii, toczy się dzisiaj, toczy się w nauce i to też warto ten spór też opisać w Polsce naukowo, bo to jest też fundamentalne. Co było pierwsze, czy w Rosji, czy na terenach Rusi, Rosji współczesnej pojawiły się pewne zjednoczenia, czy pojawiły się pewne grupy ludności, które organicznie tworzyły pewne więzi i społeczeństwo, czy też od razu pojawiła się jakaś ludność, ale z racji obszaru, rozległego obszaru, nie była w stanie się sama zorganizować na Zachodzie i tworzyć od dołu państwo. I dlatego też książę przy wykorzystaniu aparatu wojska i tego know-how aparatu biurokratyczno-skarbowego tworzył to państwo od góry. I to jest wielki spór, który trwa przez wieki, on się bardzo zintensyfikował w XIX-XX wieku. Putin widać jest zwolennikiem tej tezy, że jednak to jedynie wąski krąg władzy, elit, car, silna ręka cara, też kilkakrotnie wpadło to stwierdzenie w czasie wywiadu, jest w stanie budować to państwo. I właśnie ta elita, ci ludzie najbardziej wykształceni, posiadający wiedzę, oni zawsze w większości wywodzili się tak z tego kręgu, który był u góry. Oczywiście były rozmaite formy awansu, ale te rozmaite formy awansu i tak były związane z tym, że to człowiek służył, czy robił karierę, czy rozwijał się, żeby służyć państwu. Oczywiście w momencie, kiedy zaczynał się w Rosji rozwijać intensywnie kapitalizm i wprowadzone reformy Aleksandra II, no to powstał pewien krąg elit, który widział Rosję inaczej zbudowaną, no ale co skończyło się wszystko rewolucją 1917 roku i wyszło z tego później, rewolucja w czasie wojny doprowadziła do tragedii, później wiadomo, przewrót bolszewicki i znowu bolszewicy też oparli się, tak jak carowie czy dawni książęta, na przejęciu władzy i budowy państwa przez wąski krąg decyzyjny. No pytanie oczywiście też, czy bolszewizm to zjawisko właśnie typowo rosyjskie, czy też korzystające na przykład z francuskiego anarchosyndykalizmu, który też zakładał rewolucyjne przejęcie władzy przez małą grupę i oparcie się na tak zwanej akcji, tak? Czyli to też można powiedzieć, że te geneza bolszewizmu też jest złożona, ale i to jest właśnie, myślę, że problem tej elity i to jest jedna z cech tej elity, że pytanie, z kim ona jest bardziej związana. Czy ona jest właśnie związana z państwem jako instytucją i z pewną ideą państwową i wszystko zawdzięcza państwu, musi państwu służyć i też boi się ludzi, czy też chce ludziom wszystko narzucać i wychować na pewien sposób społeczeństwo, czy też czuje się jednak, ma pewne więzi z narodem, i czy też i chce ten naród naprawdę doprowadzić do władzy, bo biorąc pod uwagę też tą progresywną elitę, czy progresywną opozycję, którą będzie chciała wdrażać na przykład te wszelkie progresywne nowinki tego świata, no to też jest pewne wdrażanie i czasami niesłuchanie się, tak? Ludu też jest potencjalny problem dla ewentualnie, jeżeli by jakaś była zmiana w Rosji w kierunku bardziej zachodnim. Natomiast tu jest pewna cecha, tak? To ja bym też na rosyjską elitę w ten sposób spojrzał, że to są, tak jak pan redaktor powiedział, czy media. to są osoby, które właśnie wywodziły się też, tak, z pewnej nomenklatury, czy wierchuszki, czy z tych największych miast radzieckich, zwłaszcza Moskwy, która coś już znaczyła, których rodzice coś znaczyli. Czyli też oni są już, którzy mają kilka mieszkań w Moskwie, tak, żeby pozwolić sobie na bycie opozycjonistą, no wiele osób no, ma te zasoby, czy, tak, które też właśnie bazują na tym, że rodzice tych osób coś znaczyli w Związku Radzieckim, więc to jest ten związek. Oczywiście, mówiąc o elicie szeroko rozumianej, mamy tą elitę władzy, którą też możemy różnie definiować według różnej metodologii, od świty Putina po ludzi tak związanych z poszczególnymi ministerstwami, aparatem centralnym, służbami, wojskiem, też przede wszystkim z warstwą tych państwowych oligarchów, państwowych menadżerów, tak jak na przykład szefowa banku centralnego, tak, czy szefowie rosyjskiej skarbówki, którzy też są elementem elity, technokratów, to jest bardzo ważna część składowa rosyjskiego reżimu i ci technokraci to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo z jednej strony część tych technokratów wywodzi się właśnie z lat 90., ale wywodzi się jeszcze z ekipy putinowskiej, z tej wczesnej ekipy putinowskiej. Ktoś tam być może jeszcze został z czasów Jelcyna, ale to też jest przykład, że to są osoby z określonych kręgów, czy wyłonione z określonego chaosu lat 90. i upadku Związku Radzieckiego, ale też do ekipy technokratów dołączają nowe pokolenia i też ludzi, którzy nie pamiętają Związku Radzieckiego, tak, o kompletnie nowym światopoglądzie, ale jednak pasuje im ten system z różnych powodów, więc można w ten sposób dzielić. Ja bym jeszcze właśnie elitę rosyjską podzielił według tego klucza, tak? Ta elita, która akceptuje na przykład ustrój czy odmienność ustrojową Rosji od świata zachodniego i na tych, którzy nie akceptują i chcą go przebudować na modłę zachodnią, ale nawet tą może być zachodnią klasyczną. Tak? To jest po pierwsze. Można też podzielić tą elitę na tych, którzy popierają asertywną, tak nazwijmy to, politykę Putina wobec Zachodu i którzy nie popierają asertywnej polityki zagranicznej, czy na przykład w kwestiach wewnętrznych będą mieli twardy stosunek do Zachodu, ale już w kwestiach polityki zagranicznej nie do końca. Tak, czyli to dzielenie rosyjskich elit można naprawdę wykonywać różnie, rozmaicie. To jest, myślę, że bardzo, bo tu by trzeba było kilka spotkań, debat. Mam nadzieję, że jeszcze będzie na ten rosyjska elita jest bardzo zróżnicowana. Myślę, że teraz jest nowe zjawisko rosyjskich elit, że część rosyjskich elit znajduje się za granicą. Część rosyjskich elit znajduje się w Pradze, w Rydze, w Berlinie, w Paryżu, w Stanach Zjednoczonych, tak, i które prowadzą na przykład dość poczytne czy kanały z znacznymi liczbą wyświetleń. I to też jest pewna debata o Rosji. To też jest pewien spór o Rosję. I oni też są elitą Rosji, tylko nie są elitą Rosji putinowskiej, tak, ale są ogólnie elitą Rosji, tak? są częścią tych elit rosyjskich, więc też to też jest pewna forma kultury rosyjskiej. Ja też chciałbym powiedzieć o takim zjawisku, które może nie jest teraz popularne. Ja się ostatnio o tym zastanawiałem, bo mamy też, co jest częściowo zrozumiałe, tak zwaną walkę z językiem rosyjskim, czy z kulturą rosyjską i przecież mamy wiele ośrodków, wiele grup społecznych, która na przykład żyje w państwach bałtyckich, gdzieś jeszcze na przykład w Kiszyniowie, która na przykład, to są Rosjanie, ale absolutnie się nie definiują, nie mają jakichś związków z putinizmem, z Rosją putinowską, ale mówią w domu po rosyjsku, piszą w domu po rosyjsku, tworzą po rosyjsku i pytanie, kim oni są. Tak? I to też jest pewna kultura rosyjska. Oczywiście część się internacjonalizuje, czy uważa, że jestem na przykład rosyjskim Łotyszem, rosyjskim Estończykiem, a niektórzy uważają się po prostu, że są po prostu Rosjanami tutaj od zawsze, czy od któregoś tam momentu. I pytanie, czy na przykład w określonej konstelacji, czy na przykład te kultury nie umrą, nie wymrą, tak? A które też są bardzo twórcze. To też jest taki tak moment pod refleksję, bo to też są Rosjanie. To też jest pewna kultura rosyjska.
To jest na przykład widziane na Kaukazie, w Dagestanie, między innymi, i w Turkmenii.
Czy tak? Znaczy generalnie w państwach Azji Centralnej coraz mniej tych Rosjan było, chociaż oczywiście ta fala która uciekała przed mobilizacją czy z powodów politycznych, ona zwiększyła tą liczbę.
Ale to napięcie na Kaukazie jest na przykład widoczne.
Tak, znaczy Gruzja, ale w Armenii gdzieś te środowiska teraz się znajdują. Natomiast też na Kaukazie i w Azji Centralnej te procesy narodowotwórcze czy procesy umocnienia danych narodowości po Związku Radzieckim, one przybrały znaczną siłę, czego przykładem jest na przykład wojna armiańsko-azerbejdżańska, bardzo krwawa, wieloletnia, która jest właśnie przykładem, że na Kaukazie Południowym zostały rozmrożone procesy, które zostały zamrożone nie za czasów w latach 90. czy za Putina, nie, to są procesy, które jeszcze wytworzył towarzysz Stalin, tak, czy leninowsko-stalinowska ekipa, bo te granice, które zostały wówczas wytworzone i ten rozdział Karabachu, który został dokonany, no przede wszystkim to wszystko było zamrożone przez Związek Radziecki dopiero w momencie, kiedy Związek Radziecki zaczął upadać. No właśnie, Karabach był przecież jednym z pierwszych konfliktów narodowościowych, tak, międzynarodowościowych na terenie Związku Radzieckiego. Myślę, że a propos elit rosyjskich, bardzo ważnym zagadnieniem jest jeszcze kwestia taka, właśnie elita rosyjska, no, Ta elita władzy, tak? Ta elita władzy i też ta elita starszego pokolenia, elita twórcza, to też ludzie, którzy naturalnie urodzeni w Związku Radzieckim, te pamiętający Związek Radziecki, mający pewien background radzieckości. Natomiast fundamentalnym momentem też w relacjach Rosja-Zachód i w samej Rosji będzie moment, kiedy dojdzie do władzy, czy będzie miała już sprawczość, bo tej sprawczości nie ma, elita, która na różnych szczeblach wystąpi, ale która nie będzie miała do czynienia z radzieckością, czy nie będzie obciążona radzieckością. Bardzo ważne będzie to pokolenie, które ma teraz 20 czy 15 lat na przykład. To będzie też bardzo ważne. I to, co też ta wojna, która się też toczy na Ukrainie, ona też jest elementem poszukiwania właśnie przez część elit Rosji odpowiedzi na pytanie, kim my jesteśmy po 91 roku. I bo brak konceptualizacji, czy zagubienie i pewne problemy gospodarcze, społeczne w związku z dysfunkcjami, które wystąpiły w państwowości rosyjskiej, przejęcie władzy, o tym można rozmawiać godzinami, ale wytworzyły znaczne problemy tożsamościowe. I ta wojna, myślę, że jest właśnie próbą odpowiedzi na pytanie, kim my jesteśmy po 91 roku. I dlatego ja się tu bardziej skłaniam do tego, że my często mówimy tak na Rosjan, sowieciarze, Sowiety, ale myślę, że oczywiście sowieckość jest obciążeniem znacznym i pewne aspekty sowieckości w kwestii polityki zagranicznej czy chęci ułożenia życia, one występują, ale to poszukiwanie i ta chęć budowy czegoś nowego, ja wiele czasu spędziłem w Rosji i ja widziałem, że właśnie była realna próba walki z tą sowieckością, wcześniej nieumiejętna, i to, że przecież Rosja odbudowuje, tak to mówią propagandowo oczywiście, że odbudowuje historyczne terytorium i używa do tego herbów też dawnego Imperium Rosyjskiego na terenach tych okupowanych, też jest moim zdaniem przejawem, tak, symbolicznym jednak powrotu do historii i odrzucenia radzieckości. Tak, to jest. Oczywiście inna kwestia to jest praktyka polityczna, no bo też oparcie aparatu władzy o służby specjalne, jest to pewna praktyka bolszewicka. Tylko z drugiej strony chęć zapobiegnięcia rewolucji nie jest ideą bolszewicką, bo to jest ideą wcześniejszej Rosji i w ogóle rządów autorytarnych.
Stolipinowski.
Natomiast po prostu służby specjalne okazują się ważnym wynalazkiem, chociaż nie tylko służby służą w Rosji do tego, żeby zapobiec rewolucji, bo Witek Jurasz często o tym mówi i to jest prawda i to się uważam, to jest bardzo kapitalne też uwaga Witka, że no, statystyka i badania nad społeczeństwem, tak, to jest coś, co pozwala...
Badanie nastrojów, tak.
Badanie nastrojów, ale też analiza tych nastrojów. To jest też ważny element i przecież też to też dokonują elity, które tam pracują.
Panie doktorze, mówiliśmy tutaj o awansie w każdym kraju w zasadzie, nawet autorytarnym, istnieje możliwość dokoptowania do tej elity. Oczywiście jest taka elita w ujęciu bardzo klasycznym, bym powiedział arystokratycznym, z urodzenia, z racji piastowanych funkcji. To na przykład kapitalnie moim zdaniem napisał w jednej z książek Edward Lucas, jak w zasadzie już dynastie służą w rosyjskich służbach specjalnych, gdzie się werbuje, dziadek werbował ojca, ojciec werbuje syna i można powiedzieć już takie dynastie w obrębie służb powstają. Ale jeśli ktoś ma aspiracje i jego rodzice mają powiedzmy pieniądze, czy też możliwości, czy istnieje możliwość skończenia jakiejś konkretnej szkoły, konkretnego uniwersytetu w Moskwie bądź w Sankt Petersburgu, żeby mieć szansę znaleźć się właśnie w rosyjskiej elicie, czy władzy, czy pieniądze?
Panie redaktorze, a czy w Polsce nie ma dynastii, czy w niektórych instytucjach?
No są, oczywiście.
Nie ma tych procesów blokady?
Elita powstaje uniwersalnie wszędzie, w dużym stopniu.
Oczywiście, no patrząc na historię nawet Polski.
Ale na przykład na Bliskim Wschodzie już bardzo ciężko, bo jak dziadek i pradziadek, nie wiem, kroił arbuzy na targu, to trudno. No może jeszcze jakaś wartość bojowa w jakiejś milicji szyickiej, może kogoś tam wyprzeć do góry, ale to jest bardzo trudne, bo to jest typowe, na przykład bliskowschodnie wszystkie społeczeństwa są społeczeństwami czysto feudalnymi.
Ja myślę, że w Rosji jest to duży problem i też historyczny, no bo biorąc pod uwagę no, nawet najnowsze dzieje Rosji, no to mieliśmy widać takie przerwy i przecięcia, tak, bo rok 17, wojna domowa, tak, i no, zniszczenie części elit, emigracja części elit, adaptacja innej z kolei części, która jednak za Stalina została wybita, jeżeli przeżyła. I tu jest problem ciągłości, że oczywiście mamy przykłady takiej ciągłości, ale to jednak też nie jest prawidłowość w wielu instytucjach czy sferach. Z drugiej strony czasy Związku Radzieckiego i faktycznie tutaj kilka pokoleń funkcjonowało, wyrosło przy różnych gęsekach. Rok Pierestrojka, bardzo niejasne procesy, to co jest problemem właśnie państwowości rosyjskiej, bardzo niejasne procesy przejęcia majątków, przejęcia instytucji, brak rozliczenia się z przeszłością.
A tutaj przepraszam, że wchodzę panu w słowo, ale jedną rzecz muszę powiedzieć, bo mnie pan od razu natchnął, to w wakacje akurat tę pracę studiowałem, ale już sama na przykład elita związana jeszcze z państwem radzieckim czy sowieckim, już analizowała ten proces upadku tego systemu. Mam tu na myśli na przykład książkę Jegora Gajdara, który również z komunistycznej rodziny się wywodził, ale jest jego książka Upadek Imperium, zresztą wydana w Polsce przez obecne Centrum imienia Juliusza Mieroszewskiego, gdzie oni się nad tymi procesami zastanawiali. U nas tak średnio z tym było. Taka ciekawostka.
Dalej się zastanawiałem, bo teraz właśnie w tym no, putinowskim gazecie, chociaż w miarę stojącej na jakimś tam poziomie jeszcze, Rosja w globalnej polityce, mamy dobry artykuł, ciekawy artykuł z punktu widzenia poznawczego o porównanie rosyjskiej perestrojki do reform chińskich, co też jest pewnym sygnałem części elit rosyjskich, w którą stronę iść i jak nie wylać dziecka z kąpielą aktualnie, więc ta refleksja nadal jest. To nie jest tak, że oni się nie zastanawiają.
To jest koncepcja Andropowa, która nie weszła w życie.
Tak, no Andropowie też tutaj trzeba też porozmawiać, bo to też był prekursor nowoczesnego podejścia, że tak powiem, do represji w społeczeństwie. Represji bardzo mądrej, która miała bardziej skłaniać danego delikwenta czy przeciwnika reżimu do zastanowienia się nad tym, co robi, i jednak akceptacji czy adaptacji, czy nawet poparcia tego systemu, co też jest moim zdaniem wykorzystane. Akurat ta koncepcja Andropowa jest przez rosyjskie służby wykorzystana. I nie tylko rosyjskie, ale białoruskie, bo też przecież mieliśmy kazus pana Protasiewicza, chociaż to jest bardziej skrajny, ale skuteczny. Natomiast też Andropow był tutaj prekursorem, można powiedzieć, takiego podejścia. Natomiast myślę, że problemem putinizmu, który może doprowadzić do obalenia jego, może być właśnie zakorkowanie się systemu. W tym sensie, że już występuje pewien problem, że najważniejsi kierownicy danych resortów, instytucji, jak chociażby jak mer Moskwy, chociaż Moskwa, wiadomo, formalnie jest pewnym samorządem, tak, to tak nazwijmy.
Bo minister Szojgu, który jest od zawsze.
No właśnie, i tu jest pewien problem, tak, bo te osoby są jakby zamrożone na tych stanowiskach i tu jest problem ambicji i problem tego, czy na przykład taki dyrektor, czy pierwszy dyrektor, czy czwarty dyrektor, kiedy, żeby on miał jasną wizję dojścia do tego wiceministra chociażby, tak, czy dojścia do jakiegoś dyrektora, czy na przykład specjalista, żeby miał wizję dojścia do dyrektora. To jest bardzo istotne i putinizm też bazował właśnie na tym, że on pozyskiwał, on intensywnie pozyskiwał, a szczególnie biurokracja rosyjska, rosyjski aparat władzy, putinowski aparat władzy przez wiele lat bazował na takim systemie, że młodych, zdolnych, którzy byli w stanie służyć i zajmować się swoimi technicznymi sprawami, czy nawet siedzieli cicho, nie krytykowali określonych aktów korupcyjnych, czy nie patrzyli na pewne procesy polityczne, Putin zaakceptował i oni też mogli robić wielkie kariery. Generalnie to jest specyfika systemu rosyjskiego, bo nawet jeżeli patrzymy na carską Rosję, na Rosję Piotrowską, tak i wcześniejszą, zwłaszcza Piotrowską Rosję, dopływ ludzi z nizu, on był znaczny, ale chociaż w momentach, kiedy nastąpiły przesilenia, to też widzimy, że właśnie przesilenia były też tego powodu, że ludzi nie dopuszczano i problem aspiracji. To jest właśnie, to jest ważna rzecz.
Przypomina mi pan od razu taką rzecz, mi się natchnęła, jak pan mówi o tym zakorkowaniu na pewnych szczeblach władzy. Nie wiem, czy pan pamięta, jak Stalin uzasadnił czystkę rotacją na kierowniczych stanowiskach. Mam tutaj na myśli 37 rok. I to był jeden z powodów 37 roku, żeby rozszczelnić ten system też w kontekście osób sprawujących władzę. Oczywiście u Stalina dochodził komponent pewnej paranoi, obawy o własne życie, o własną pozycję.
Tak, chociaż to jest też bardzo ciekawa czystka. Ja pamiętam taki dobry wywiad z profesorem Olegiem Chlewniukiem, który wymienił 5 przyczyn tej czystki, wskazując, że tak naprawdę jeszcze to wymaga badań, bo do końca nie wiemy, który najprawdopodobniej czynnik był pierwszy, więc to też pokazuje, że badania nad Rosją jak najbardziej cały czas można prowadzić, bo ta czystka też była w określonym czasie, w określonym sytuacji, bo kwestia zmiany konstytucji, wyborów do rad i właśnie kwestia wymiany elit, skala tej czystki, tak, no ogromna. Natomiast no, ciekawą sprawą byłaby czystka jeszcze, no ta, która najprawdopodobniej nie doszła do skutku z powodu śmierci Stalina, bo to też byłby ciekawy model czystki, który by wymiótł już tą elitę, która prowadziła Związek Radziecki przez II wojnę światową i tak. I pytanie, kto by tam zajął miejsce tych osób, to też jest pewnie bardzo ciekawe zagadnienie badawcze. Natomiast wracając do tej współczesnej Rosji, ja myślę, że ja sam widziałem te awanse wielu osób i szczególnie awanse osób z głubinki, które przyjeżdżały do wielkich miast i jeżeli dawały radę, były zdolne, utrzymały się jakoś, to wstępowały do tej administracji i nie tylko do administracji, bo też na pewnym etapie rozwoju Rosji, i to są ciekawe badania społeczne na ten temat, bardzo wielką znaczną popularnością cieszyła się na przykład praca w tak zwanych goskorporacjach, no, Rosatom, Gazprom, tak, czy spółki, różne rozmaite spółki związane z ropą, wydobyciem ropy, przerobą ropy, tak, że to też były spółki, które dawały ogromne pieniądze, możliwości wyjazdów za granicę, rozwoju, więc jakby to też taki model był. Natomiast teraz musimy też zdać sprawę, że teraz mamy pewną realną próbę transformacji rosyjskiej gospodarki. Pytanie, co będzie z rosyjską gospodarką? Czy ona się dostosuje? Czy ona wytrwa? I czy ona też nie wytworzy nowych elit? Na przykład, bo mamy wiarygodne dość informacje o tym, że wielu na tej zmianie, która jest, zyskuje, szczególnie osoby z przemysłu nawet lekkiego, z przemysłu jakiegoś przetwórczego, z branży odzieżowej, która była najniżej opłaconą branżą do czasów inwazji na Ukrainę. Branża przede wszystkim zbrojeniowa. Teraz pytanie, czy teraz nie mamy z procesem wytworzenia się pewnych elit na niższych poziomach, które będą tego Putina popierać, czy w ogóle ten model popierać, która za jakiś czas twierdzi, jeżeli sytuacja się ustabilizuje, czy konflikt będzie potencjalnie zamrożony, że status quo jest dobry, bo tak naprawdę ta wojna w końcu wymusiła na Rosji podejście jeszcze bardziej, znaczy bardziej autarkiczne, i, a my z tego mamy określone korzyści. Pytanie, czy ta, bo generalnie ta wojna w wymiarze ideologicznym i wewnętrznym też się toczy z takim hasłem bardzo modnym w rosyjskich mediach i państwowych mediach, tak, hasło tak zwane nacjonalizacja elit, czyli żebyśmy w końcu wydawali pieniądze u siebie, odpoczywali u siebie, kupowali u siebie, żebyśmy myśleli przede wszystkim o rosyjskim interesie narodowym, żebyśmy nie patrzyli się na zachód, nie patrzyli się na wschód, żebyśmy po prostu byli sobą. Oczywiście to jest dużo element propagandy i pytanie, czy Putinowi, czy Rosji uda się znacjonalizować te elity, które no, kierują tą Rosją, bo te elity, one tak naprawdę też mają problem tożsamościowy. Człowiek się urodził w Związku Radzieckim, miał inny paszport, inną świadomość. Nagle jest Federacja Rosyjska, która próbowała na różne sposoby być z tym Zachodem, czy być Zachodem, potem być z tym Zachodem, bo też porozumienia mińskie były taką próbą, że no niby wojna, niby pokój, ale handlujemy, Nord Stream 1 i może... I też w rosyjskich elitach, moim zdaniem trzeba to wprost powiedzieć, bo to też było... Polityka Zachodu była na tym oparta. Była pewna wiara i... Ja sam to czułem, widziałem, że no coś po tym Putinie, to musi się zmienić. Coś po tym Putinie, Putin jaki był, taki był, ale odbudował, uspokoił po tych jelcynowskich czasach i na pewno gorzej to nie będzie, żadnego Stalina to już nie będzie. Tak? A teraz oczywiście mamy kolejną grę i to też jest pytanie, jak te rosyjskie elity do tego się zaadaptują i pytanie, czy rosyjskie elity, moim zdaniem, czy to władzy, czy też intelektualne, czy one mają podmiotowość i pewna też, moim zdaniem, następuje też pewna fragmentaryzacja rosyjskich elit, czyli właśnie są elity jakieś imperialiści nielojalni, masa jest w Rosji wydawnictw różnych, która buduje pewne koncepcje bardzo wrogie zresztą wobec Zachodu. Z drugiej strony pytanie, za jakiś czas dopiero zobaczymy skalę tego wyjazdu na Zachód, czy ona nie osłabiła akcentalizacji Rosji. Czyli naprawdę jest wiele problemów, które jeszcze przyjdzie nam ocenić.
I temu będziemy się przyglądali. I mam nadzieję, że też tutaj w Instytucie Pamięci Narodowej w Przystanku Historia, który jest miejscem wolnej debaty, będziemy mieli okazję, jak już Centrum Badania nad Państwowością Rosyjską powstanie, o tych sprawach rozmawiać. Ja cały czas się przymierzam i mam nadzieję, że w końcu dojdzie do debaty na temat Jurija Andropowa w kontekście wydania też najnowszej książki Nikity Pietrowa, dużej, obszernej, więc mam nadzieję, że już niedługo do tych tematów wrócimy. No, historia to też na nas wymusi, bo też musimy myśleć, jak my do tej Rosji, do tego świata za naszą wschodnią granicą mamy podejść, jak na niego patrzeć, jak go odbierać, czy my go rozumiemy, czy go właściwie analizujemy. To wszystko jest bardzo istotne z punktu widzenia naszych rozmów także tutaj i bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był pan dr Michał Patryk Sadłowski. Rozmawialiśmy o mentalności elit rosyjskich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.